Rozdział drugi. Punkt trzeci. Chrzest, poczęcie, narodziny nowego stworzenia. Obiektywny fakt. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Spotkanie Chrystusa z naszym życiem, dzięki któremu zaczął On stawać się dla nas rzeczywistym wydarzeniem, zderzenie się Chrystusa z naszym życiem, od którego zaczął On kierować się ku nam i jako waleczny mąż wszczął bitwę po to, by dokonać inwazji na naszą egzystencję, nazywa się chrztem. Jest to obiektywny fakt. Człowiek, który zostaje wzięty i przechodzi przez wodę sadzawki, zdroju, jak gdyby przebywał morze, morze życia. Wraz z tym obiektywnym faktem, który wzywa człowieka do zrozumienia i zaakceptowania tego, że jest częścią wydarzenia Chrystusa, wiara jest bowiem częścią wydarzenia, rodzi się inny człowiek, rodzą się inni ludzie. Paweł VI mówił o etnicznej rasie. To jest lud, który tworzy historię. Tutaj spełnia się obietnica, której powiernikiem w swojej profetycznej intuicji czuł się naród żydowski. Poprzez chrzest rodzą się odmienni ludzie, którzy tworzą historię. Zazwyczaj jednak w hierarchii wartości i interesów, która rządzi naszym życiem, nie ma niczego bardziej obcego niż chrzest. A przecież w ludzkim życiu nie ma niczego bardziej radykalnie decydującego od tego faktu, który nazywa się chrztem. Jest to fakt tak bardzo rzeczywisty, że można go opisać w całej jego zewnętrznej postaci. Ma konkretną datę, ogarnął nas, również fizycznie, w określonej chwili. Jak każdy fakt, z zewnątrz może wydawać się bardzo kruchy. Również fakt, że Jezus przechadzał się wśród pól albo że rozmawiał na rynku, dla kogoś, kto patrzył na to bezpośrednio, mógł wydawać się niezwykle banalną okolicznością. Ale wraz z tym uderzeniem, które nazywa się chrztem, zaczęło się w nas coś nieredukowalnie nowego. Jest to rzeczywiste zdarzenie, które wkracza do wnętrza sytuacji i ją zmienia. Definiuje ją w odmienny sposób. Ten pozwalający się datować początek mógłby nawet zostać pogrzebany pod grubą warstwą ziemi lub w grobowcu zapomnienia oraz ignorancji. W nim jednak zakotwicza się i koniecznie musi do niego powracać każde rozwinięcie własnej wędrówki ku przeznaczeniu. Utożsamianie się z Chrystusem. Czego więc dokonuje chrzest? Zaczyna się to rozumieć w spotkaniu z żywym chrześcijańskim towarzystwem, ponieważ w nim rozbudza się pamięć, która przynosi sercu pokój, zaspokaja duszę, a jednocześnie czyni życie wojowniczym, pozwala zrozumieć, że życie jest walką o zwycięstwo Chrystusa. Czego więc dokonuje chrzest we mnie? Co wydarza się dzięki niemu? Chrzest warunkuje uczestnictwo mojej osoby w tajemnicy osoby Chrystusa. Moja osoba zostaje włączona w tajemnicę Chrystusa. Moja osoba zostaje włączona w tę tajemnicę. W tym sensie najbardziej znaczący jest fragment listu do Galatów. Wy, którzy zostaliście ochrzczeni, zostaliście utożsamieni z Chrystusem. Zastanówmy się nad znaczeniem czasownika utożsamiać się w sytuacji, gdy jedna osoba kocha drugą. Osoba, która kocha drugą osobę i stara się z nią utożsamić, doświadcza czegoś strasznego. Doświadcza ostatecznej nieprzenikalności, ostatecznego wyobcowania. Nie tutaj jednak. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie, osobą Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian oraz w liście do Efezjan święty Paweł mówi wprost. Czy nie wiecie jednak, że jesteście członkami jedni drugich? Jest to szczyt, jaki osiągnął Chrystus jako Pan historii. W swoim zmartwychwstaniu wyznaczył On warunki tego upodobnienia się do Niego, tej chwały, tego jasnego wytłumaczenia faktu, że na Nim wszystko się zasadza, wszystko należy do Niego. Upodobnieniem się do Chrystusa, urzeczywistniającym się w sakramencie chrztu, jest zmartwychwstanie Chrystusa, które przenika historię. jest ciało Chrystusa zmartwychwstałego, które powiększa się coraz bardziej zgodnie z czasem tajemnicy Ojca. A gestem, który umożliwia wędrówkę nowego stworzenia, na nowo uczynionego Bożą mocą i zdolnego przez to do nowych rzeczy, jest Eucharystia, wiatyk, posiłek na drogę, prawdziwe pożywienie osoby, jej nadzieja. Chrystus, dając się w tym geście nieustannie, wydoskonala człowieka w samym sobie. Wewnątrz znaku materii w realny sposób dokonuje się to, na co znak wskazuje. Chrystus staje się jednością ze mną. W znaku w realny sposób komunikuje się naszemu życiu ontologiczna, niewyobrażalnie głęboka relacja. Narodziny nowego stworzenia. Chrzest jest początkiem nowej osobowości, nowego stworzenia na świecie. Jeśli pomyślimy o oczywistej, naturalnej hierarchii bytów, zgodnie z którą roślina jest czymś więcej niż kamień, zwierzę jest czymś więcej niż roślina, a człowiek stoi na szczycie tej hierarchii, jako świadomość wymogu szczęścia, który konstytuuje jego oraz cały świat, wówczas chrzest stwarza większy byt, byt bardziej ludzki, daje początek nowemu stworzeniu. Wyrażenie nowe stworzenie nieustannie niczym refren powraca w Nowym Testamencie. Na przykład w drugim liście do Koryntian. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. W liście do Galatów, bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. W liście do Kolosan. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu tego, który go stworzył. We wzruszającym 4 rozdziale listu do Efezjan. Musicie odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego. Następnie święty Jakub mówi o chrzcie jako o początku nowego stworzenia, a święty Piotr o nowym pokoleniu, nie zginącego nasienia, ale z niezniszczalnego. Nowość, która przeciwstawia się światu. Nowe stworzenie, które rodzi się na chrzcie, przeciwstawia się temu, co Chrystus zdefiniował jako świat, o którym powiedział: ja za nimi proszę, nie proszę za światem. Jesteśmy zanurzeni w ziemskiej rzeczywistości, wrogiej temu, co nam się wydarzyło. Rzeczywistość ta potrzebuje wydarzenia Chrystusa. Potrzebuje, by o tym wydarzeniu zaświadczono i ukazywano je w życiu. Jako świadomość i uczucie, rzeczywistość ziemska jest jednak całkowicie obca i staje w opozycji do nowej osobowości, do nowego stworzenia, któremu Chrystus daje początek. Przyjdzie czas, mówi święty Antoni Pustelnik, kiedy ludzie oszaleją i gdy zobaczą kogoś, kto nie będzie szalony. Rzucą się na niego i powiedzą: ty jesteś szalony, ponieważ będzie się od nich różnił. Również ten, kto został wybrany, może zatonąć w mętnym oceanie świata, pogrążając się w niepamięci, nie żyjąc pamięcią, która jest świadomością obecności Chrystusa, rzeczywistego wydarzenia w życiu człowieka. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A wiara jest rozpoznaniem oraz pamięcią o tym rzeczywistym wydarzeniu, które determinuje życie. Różnica między byciem wezwanym w obiektywnym geście chrztu, a rozumieniem, nie w sensie pojmowania, ale dostrzegania tajemnicy, która drży w chwili oraz w geście, tkwi w spotkaniu. Dzięki spotkaniu to, do czego zostaliśmy wezwani, to, na co być może spojrzeliśmy z szacunkiem, równie wylęknieni co zmieszani, zaczyna stawać się jasne, jak świt, który zabarwia w odmienny sposób najodleglejszy skrawek nieba. Spotkanie zaczyna rzucać blade, poranne światło, poświatę na coś, co wydarzyło się wcześniej. W tym sensie spotkanie jest źródłem pamięci, rozbudza pamięć, która przywraca spokój duszy. Tak jak pokarm zaspokaja głód, a napój pragnienie. I sprawia, że w zmieniającej się teraźniejszości całe ciało oraz cała osobowość stają się waleczne.